pytaliście nas o różne substancje, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie, czy też właśnie na to, że nie możemy schudnąć. I tutaj chcielibyśmy, przyjrzymy się teraz bardziej substancji, właściwie substancji żywności modyfikowanej genetycznie. I tutaj, Dorota, mam do ciebie takie pytanie. Jakie konsekwencje może nieść spożywanie takiej żywności i czym właściwie jest ta żywność modyfikowana genetycznie?
Żeby się nie zagłębiać zbyt mocno, bo zrobiłybyśmy audycję cały dzień na temat żywności modyfikowanej genetycznie, a ja przygotowałabym się do tego bardziej jako chemik i wtedy byłoby się działo, gdybyśmy jeszcze wpuściły słuchaczy i zaczęłaby się dyskusja. Natomiast żywność modyfikowana genetycznie, bardzo krótko i węzłowato, dla mnie się kojarzy przede wszystkim z taką naszą, jeżeli odniesienie do naszej codzienności, kojarzy się ze zmodyfikowaną pszenicą, modyfikowaną soją i modyfikowaną kukurydzą. Mówię o tych trzech rzeczach, bo to są trzy produkty na świecie najbardziej zmodyfikowane ze względu na to, że są używane jako pasze dla zwierząt hodowlanych, te, które są hodowane w ilościach przemysłowych, stanowią żywność w marketach, tak? Więc karmi się po prostu tą żywnością, soją, kukurydzą, pszenicą, zwierzęta, czyli krowy, kurczaki. Pisze się, i to można sobie poczytać w internecie, artykułów jest bardzo wiele i można je sobie potwierdzać, czytając po kolei. Najkorzystniej jest czytać te, które mają naukowe potwierdzenia. Pszenica przez ostatnie 30 lat została zmodyfikowana 80-krotnie, cokolwiek to znaczy, tak? Ona po prostu nie przypomina w niczym tego zboża, które było 30 lat temu.
Czyli też ma zupełnie inne właściwości.
Tak, ma zupełnie inne właściwości. Jest przede wszystkim modyfikowana glutenem, zwiększaniem zawartości glutenu, który nadaje jej wytrzymałość, jest oporna na pleśń, szybko rośnie. Do tego stosuje się taki, jest to tak zmodyfikowane, żeby były skuteczne różne środki ochrony roślin, żeby ona też szybko rosła i wydawała duże plony. I dotyczy to tak samo soi i dotyczy to tego, tak, w takim samym stopniu kukurydzy. W związku z tym, jaki jest skład chemiczny pod mikroskopem takiej pszenicy. Jeżeli jest tylokrotnie i w taki sposób zmieniona, możemy sobie to porównać do czegokolwiek. Gotujemy sobie zupę, powiedzmy ogórkową, i zmieniamy, poprawiamy ją. I czy ona będzie, jeżeli ja dodam pomidorów, sosu sojowego, ziemniaków, kaszy, ryżu i czego tam jeszcze, czy z tego nie będzie nadal już ogórkowa, tak? Pytanie. Co to jest po prostu? Ja w pszenicy, dlaczego zwracam uwagę na pszenicę? Ma to związek z tym, że przyglądam się glutenowi od kilku lat, chcąc zrozumieć, skąd się bierze to wołanie organizmu nie chce glutenu, czyli są osoby, które po prostu mają tak zwaną alergię na gluten, bo alergia to jest wołanie organizmu, halo, ale ja tego nie chcę. Ja czegoś nie chcę i nie chcę glutenu. Okazuje się, że gluten, który jest powszechnie stosowany, jest gąbczastą substancją, ma właściwości elastyczne i dzięki temu glutenowi na przykład mamy fantastyczny makaron al dente, który jest elastyczny, gotujemy go długo, on nadal jest taki fajny. Gluten, mając takie właściwości, które powodują, że to zboże jest silne, zdrowe, wydajne, odporne, i nie tylko gluten, bo tam wchodzą jeszcze związki chemiczne i pestycydy, zakleja nam wewnątrz wszystkie te nasze, ja to nazywam przewody, czyli jelito cienkie, jelito grube, dwunastnice, zakleja nam wszystkie ścianki jelit.
I czym to może skutkować?
A jak myślisz, przecież jest przyswajane wszystko poprzez to, że jest perforacja i przenikanie pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianką, tak?
Czyli wtedy organizm nie będzie wchłaniał substancji określonych.
To masz beton, jesteś zaklejona. nie ma przyswajania. Możesz jeść nie wiadomo ile, a organizm będzie: halo, jestem głodny, halo, jesteś głodny, a ty jesz, a organizm nie ma nadal tego wszystkiego, co potrzebuje. Nie ma mikroelementów, nie ma minerałów, nie ma nic. Cokolwiek zjesz, choćby za 1 000 000 złotych, i mówisz: przecież jem takie dobre rzeczy. Jeśli masz zaklejony organizm, ja to mówię ogólnie, zaklejony organizm, już nie mówię o innych rzeczach, które jadamy, konserwantach i różnych śmieciach, które nam zatykają pory, to mamy po prostu ograniczone przyswajanie. Ograniczone przyswajanie daje nam niedożywiony organizm. Niedożywiony organizm nie ma energii.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, to gluten ogólnie sprzyja tyciu. Skoro my nie przyswajamy określonych substancji, to możemy też dużo więcej ich gdzieś tam magazynować.
Gdzieś tam?
No, w naszym organizmie, prawda? Tak, także w sumie może w takim razie, jak unikać tego glutenu, czego nie jeść?
Jest tak zwana na półkach jest tak zwana żywność bezglutenowa. Trochę uśmiecham się, bo jest, natomiast wystarczy zrobić rozeznanie, które kasze, rże i mąki. Ryż, co ja mówię, ryż jest generalnie bezglutenowy, ale kasze i mąki są bezglutenowe. Oczywiście żywność przetworzona, już zakładamy, że po prostu jej nie jadamy, bo jeżeli do tego jeszcze byśmy dodali żywność przetworzoną, to trzeba czytać etykiety, czy to jest gluten, czy nie ma glutenu. Coraz więcej etykiet. Ja już nawet nie wiem, jak jest w marketach, bo nie kupuję od 3 lat, więc nie pamiętam. Natomiast w sklepach ekologicznych to już jest zaznaczone, jest gluten, nie ma glutenu. Jeżeli jest restrykcyjna dieta, to ma znaczenie. Jeżeli nie jest restrykcyjna dieta, to wystarczy podstawowe rzeczy wykluczyć. Czyli wszystko na pszenicy, ograniczyć żyto, skupić się na... Owies też ma gluten, ten nasz polski, chyba że jest selekcjonowany i nie miesza się innymi zbożami. Ale owies już jest dopuszczalny, jeżeli chcemy, nie mamy alergii lub czegoś innych zaburzeń żywieniowych. Ale jeśli wykluczymy pszenicę, czyli 80% naszego pożywienia codziennego, będzie dobrze. A są tak fantastyczne rzeczy: gryczane, jaglane, powiedzmy nawet, że kukurydziane, chociaż nie jestem miłośniczką kukurydzianych rzeczy, mąk, to i jemy kaszę jaglaną, fantastyczną, o niej możemy też zrobić audycję, gryczaną, ryż ciemny, może być ryż jasny, do tego dużo ziół. Mamy po prostu obiad na bardzo dobry, bardzo smaczny i nie mamy glutenu. Co jeszcze ważne jest to, że największą krzywdę robimy sobie wtedy, kiedy jadamy na szybko, czyli sposób, w jaki jemy, ale też...
Dlaczego sposób ma aż tak duże znaczenie właśnie tutaj? Bo często właśnie, czytając różne książki, jakąś literaturę, jest napisane, że mamy jeść wolno, spokojnie, najlepiej nie rozpraszać się na niczym, nawet, nie wiem, na oglądaniu telewizji czy jakichś filmów. I dlaczego to ma aż takie znaczenie?
Pozwolę sobie na porównanie. Powiedzmy, że masz to ciastko, które tutaj mamy na talerzyku, i weźmiesz to ciastko, włożysz do czegoś smacznego, na przykład do jakiegoś sosu czekoladowego, i popijesz, i położysz je na talerzyku w tym sosie czekoladowym, będziesz maczać i będziesz jeść, tak? Ten sos czekoladowy jest czymś, co po prostu uwielbiasz, co jest po prostu, co ci służy, co daje ci przyjemność. Ja to nazywam tak zwaną otoczką, tłem tego wszystkiego. Dlatego ciastka. Jest ono jeszcze smaczniejsze, jeszcze dodane do tego bitą śmietanę z dobrej śmietany, czyli tą taką prawdziwą, dobrą śmietanę. Powiedzmy, zakładając, że po prostu możemy sobie taką śmietanę pozwolić ze wsi i zjeść, to będzie fenomenalne. No a teraz wyobraź sobie to samo ciastko i namaczasz je w jakimś kwaśnym, zepsutym czymś. Coś, co budzi w tobie wstręt, negatywne emocje. Coś, co nie pasuje do tego ciastka, co tu do niego nie pasuje, sól na przykład, tak? No więc ja o tym myślę tak, że jeśli mówisz o tej telewizji, w zasadzie nie spotkałam się z czymś takim, oprócz może przyjemnych komedii, żeby telewizja dostarczała nam pozytywnych emocji. Więc jedzenie czegoś w takim tle, ja to nazywam zupą kwantową. Jeżeli ja się w tym zanurzę, w takich emocjach, z dobrym jedzeniem, to w zasadzie jego przyswajanie będzie ograniczone, bo ta energia, która mnie otacza, jest negatywna. Więc dla organizmu będzie miało to po prostu marne znaczenie. Dla mojego umysłu może w jakimś tam stopniu będzie dużo przyjemności, dla organizmu nie. Poza tym, jeżeli ja nie jestem z tym jedzeniem, to jakby oddzielam, jakby nie pozwalam w pełni uczestniczyć w przyswajaniu. Poza tym delektowanie się jedzeniem, smakowanie go sprzyja też temu, że ono jest też przyswajane. Tak? Lubię je, smakuję, powoli ono wpływa do mojego ciała. Tak? I jakby ta moja bycie w tym jedzeniu, delektowanie się, aprobuję je. Jest w tym aprobata i radość. I jego przyswajanie jest takie same, po prostu. Poza tym jest to jedna z wielu przyjemności. Znam osoby, które po prostu potrafią się delektować. Ja się tego uczyłam długo, żeby usiąść i z przyjemnością zjeść. Nie dlatego, że tak mówią, tylko zobaczyć, co w tym takiego jest, że to może być przyjemne. A cały widz sprowadza się do tego, że to jest przyjemne i smaczne, ale również do tego, czy my po prostu lubimy i potrafimy coś dla siebie dobrego zrobić.
I tu właśnie tak nawiązując jeszcze do tego delektowania się, to myślę, że ma to jeszcze dodatkowy pozytywny skutek, bo w momencie, kiedy jemy bardzo szybko, jest się bardzo łatwo przejeść, ponieważ sygnał do naszego mózgu też, że jesteśmy najedzeni, jednak jeśli dobrze pamiętam, to dociera chyba po 15 minutach. Także...
Jak najbardziej z Tobą się zgadzam, że szybkie jedzenie to jest napakowanie. W zasadzie to często jest tak, że przelatuje, bo organizm pracuje w swoim tempie, on ma własną inteligencję. On nie zmienia rytmu do nas. To my się dostosowujemy do natury albo nie. Natomiast natura do nas się nie dostosuje. Jeżeli po prostu nie będziemy traktować poważnie jej mechanizmów, to po prostu na tym tracimy. Zwyczajnie możemy przepuścić to jedzenie przez siebie bez jakichś większych efektów. Jedynie po prostu idzie sygnał do mózgu. Dwa, zgadzam się też z Tobą, że ważne jest to, żeby kończyć jedzenie tuż przed tym, jak się czuję najedzone. Bo to jest właśnie ten punkt, który powoduje okej, że jeszcze zjadłbym jeden kęs. I tradycyjna medycyna chińska i w zasadzie lekarze ajurwedyjscy mówią, że to jest właśnie najzdrowsze, bo zostaje ta przestrzeń na to, żeby po prostu to zaczęło się mieszać, pracować. Jest, jak ja czasami sobie wyobrażam, jest jeszcze miejsce na te soki żołądkowe, które mogą się zająć tym wszystkim i jest po prostu miejsce na oddech.
Także my zostawiamy Was z tymi informacjami, a tymczasem zapraszamy na chwilę muzyki. Jutra nie będzie! Poruszaliśmy temat substancji modyfikowanych genetycznie. Tutaj też właśnie zbóż, które w ten sposób się modyfikuje, dodając do nich bardzo duże ilości glutenu i innych szkodliwych substancji. I tutaj też pani Dorota powiedziała nam, że warto jednak z tej pszenicy w miarę możliwości zrezygnować. Ułatwi to nam z pewnością naszą dietę. I tutaj właśnie tak jak myślę o rezygnacji, to ja osobiście zrezygnowałabym z benzoesanu sodu. Uważam to za straszną substancję. Co prawda ma ona fajne właściwości, wzmacnia smak, zapach. Jej już niewielka ilość sprawia, że nasze potrawy mogą nabrać jeszcze lepszego smaku. Jednak tak naprawdę konsekwencje tej przyprawy, tak tutaj pozwolę sobie ją nazwać, dla naszego zdrowia są moim zdaniem opłakane i ten temat też chciałabym teraz tutaj, Dorota, z Tobą właśnie poruszyć.
Tak, w jakim aspekcie? Co byś chciała, chciałabyś wiedzieć, jeżeli chodzi o benzoesan sodu, czy poprawiacze smaku, czy w jakim aspekcie byś poruszyła?
W aspekcie właśnie benzoesanu sodu, jako jednego z poprawiaczy smaków. Często właśnie dużo firm reklamuje go jako taki na przykład gdzieś tam wydajny, dobry, a z kolei dietetycy czy żywieniowcy rozpisują się jednak o tym, jak bardzo jest on szkodliwy i chciałabym się skupić na tych negatywnych aspektach benzoesanu.
Literatura mówi, że benzoesan występuje naturalnie w kwaśnych, na przykład owocach, warzywach i że to, że występuje naturalnie, jest to jego atutem i ma aspekt zdrowotny. Jeszcze nie zgłębiłam, jeżeli chodzi o chemię, jak to do końca działa, kiedy skończę psychodietetykę, wgłębię się, to będę mogła do tego podejść bardziej wiedzowo. Póki co z doświadczenia I z dotychczasowej wiedzy, którą zdobyłam, wynika, że benzoesan sodu stosowany jest stosowany jako grzybobójczy, jak przeciwko pleśnieniu, utrzymuje bardzo niskie pH, kwaśne pH, dzięki temu, na przykład kwaśne owoce dłużej można przytrzymywać, tak? Właśnie dzięki temu, że mają też tą zawartość benzoesanu naturalnie. Stosuje się w ten sposób, żeby przedłużyć żywotność różnych produktów, a najczęściej go się stosuje w produktach przetworzonych. Jak wszystko w naturze, jeżeli jest utrzymana harmonia, czyli wszystkiego jest po troszeczkę i jeżeli jest to naturalne, to jest dobrze, bo to, co naturalne, organizm przyjmuje jako naturalne i potrafi sobie to zorganizować siłą własnej inteligencji, którą po prostu ona już jest i nic nam do tego, możemy to przyjąć do wiadomości bądź nie, a ona i tak będzie działać.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, to benzoesan sodu możemy też spotkać w naturalnych owocach, na przykład cytrusowych, tak?
Cytrusowych też, ale u nas na przykład to jest aronia. To jest, przypomnijmy sobie, jakie to są owoce. Ja sobie właśnie zaglądałam, jakie to są owoce. To jest aronia, to jest tarnina, jest taki owoc u nas w Polsce, bardzo kwaśny, używa się go. Jest także na przykład w żurawinie, jest w goździkach na przykład, ale to są takie naturalne ilości, które po prostu wynikają z tego, że on jest obecny w przyrodzie. Czym innym jest przekroczenie tej naturalnej granicy.
Czyli tak? Już sztucznym benzoesan sodu.
Wyprodukowany benzoesan sodu syntetycznie i dodawany do żywności. Wykorzystuje się jego właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze po to, żeby tą żywność móc dłużej przetrzymywać, żeby ją można było po prostu zwyczajnie przetworzyć i mieć długie terminy ważności. Tak? Dzięki temu można po prostu utrzymać ten handel, całą procedurę sprzedaży, transportowania, eksportowania, importowania.
Ale co z wpływem na nasze zdrowie w takim razie?
Jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie, zakwaszony organizm jest, ja to nazywam zahibernowany, naturalne pH dla organizmu, kiedy on funkcjonuje, to jest nieco powyżej 7, to jest lekko zasadowy. I równowaga w organizmie kwasowo-zasadowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Funkcjonowania, czyli przyjmowania pokarmu, przetwarzania go, zaspokajania potrzeb organizmu, żeby tą energię życiową cały czas po prostu mieć na określonym poziomie, tym poziomie, który potrzebujemy do normalnego funkcjonowania jako ludzie. Jeżeli dostarczymy żywności zbyt kwaśnej i będziemy ten organizm systematycznie zakwaszać, to będziemy go po prostu hibernować. Zakwaszony organizm to organizm zahibernowany. On potrzebuje sam z siebie wytworzyć środowisko to blisko, lekko zasadowe, żeby móc normalnie funkcjonować. I najbardziej obrazowe jest to, benzoesan sodowy ma 2,5-3 pH. To jest bardzo niskie. To jest takie pH jak wieprzowina. Wieprzowina też ma bardzo niskie pH. I trzeba pamiętać, że jeżeli, żeby to zrównoważyć, trzeba będzie dużo rzeczy zjeść zasadowych.
A co jest na przykład zasadowe, co możemy zjeść, żeby właśnie zrównoważyć tutaj to nasze pH w organizmie?
Nie mam przy sobie tabeli, nie przygotowałam się aż tak dokładnie. Tabeli produktów zasadowych jest u mnie wywieszona w kuchni, tabela produktów, żeby pamiętać. Podstawową jest kasza jaglana na przykład. I kasza jaglana w każdej formie, jedyna z kasz, która ma pH zasadowe. Warzywa mają pH świeże, pH prawie właściwie to większość, lekko kwaśne. Natomiast warzywa al dente, podgotowane, już są zasadowe. Zasadowe, no łatwiej jest powiedzieć, co kwaśne, bo na to zwracam uwagę, czego nie kupować, czego nie jeść. wieprzowina, świeże warzywa i owoce mają lekko kwaśne i trzeba to na to zwrócić uwagę, jeżeli jemy świeże, to latem, bo łatwiej jest je wtedy zrównoważyć. Cukier, tak jak wieprzowina, bardzo niskie, to biały cukier, bardzo niskie pH. I one jak trzeba pamiętać, kawa, bardzo niskie pH. Jeżeli wypijemy kawę, to przez 2 godziny możemy odpoczywać, bo cokolwiek zjemy, to w zasadzie nic się nie zmieści, chyba że będziemy... Zasadowy jest na przykład cukier brzozowy, ksylitol, o którym miałaś chyba okazję już słyszeć, bo czasami o nim mówię. Długo by o tym można rozmawiać. To jest temat, myślę, że na odrębną audycję, żeby wiedzieć po prostu, o co chodzi z równowagą kwasowo-zasadową w organizmie. Wracając do punktu wyjścia.
Właśnie, jeśli chodzi, właśnie rozmawiałyśmy tutaj o negatywnych następstwach.
Zobacz, jeżeli wprowadzamy syntetycznie benzoesan sodu, to jest dodatkowo obciążony organizm. Jest to jeszcze na dodatek substancja obca dla organizmu, syntetyczna. Jest to nadmiar. Nadmiar wszystkiego, nawet najlepszej rzeczy, jest szkodliwy. Po prostu to samo, ta sama rzecz może być lekarstwem, a może być, to już Hipokrates mówił bodajże, że może być trucizną.
Czyli tak podsumowując, jeśli dobrze zrozumiałam, to tak naprawdę małe ilości takiego benzoesanu sodu nie są tak szkodliwe, jeśli zrównoważymy je właśnie tymi produktami zasadowymi, aczkolwiek no mimo wszystko będą miały gdzieś tam wpływ na nasz organizm.
Jedna rzecz, która przemawia za benzoesanem sodu, jest to, że możemy jeść owoce kwaśne i nie trzeba ich przygotowywać, podgotowywać, przetwarzać, bo a chociaż wtedy będą przyjemniejsze w przyswojeniu. Natomiast czy żywność przetworzona, cukierki, czekoladki i tak dalej, które to posiadają, wprowadzają nam obok cukru jeszcze inne obce substancje. Jeżeli się to wszystko zgromadzi, zacznie dodawać tego troszeczkę stąd, tu z tej puszki, zaczyna nam się tego gromadzić dużo. Wydaje się, że troszeczkę, tak jak producenci mówią, tutaj jest troszeczkę tylko w tym, troszeczkę w tym, troszeczkę w tym, tak? Jak dodamy te wszystkie troszeczkę, wyjdzie bardzo duży bagaż wszystkiego, który gdzieś tam w środku gromadzimy w sobie. Albo inaczej, to jest systematyczne, permanentne zakwaszanie organizmu i burzenie wewnętrznej równowagi. Bo to trzeba mieć też wiedzę, czym sobie zneutralizować. Co jeszcze? Pośpiech, stres, który jest wszechobecny, zakwasza nam organizm. Więc albo wykluczamy stres i pośpiech, albo wykluczamy benzoesan sodu, albo obydwa, żeby być zdrowy.
Myślę, że dużo łatwiej będzie jednak ten benzoesan sodu na początek wykluczyć. Także zachęcamy Was do tego, zachęcamy Was do czytania składów, a my do rozmowy wrócimy za chwilę.